Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Strategies and Tactics of Behavioral Research and Practice to podręcznik metodologiczny z obszaru analizy zachowania, autorstwa Jamesa M. Johnstona, Henry'ego S.
Pennypackera, I Guinea Green.
Czwarte wydanie, opublikowane przez Routledge w 2020 roku, rozwija klasyczną tradycję badań nad zachowaniem, lecz wyraźnie kieruje ją także ku codziennej praktyce usługowej. Książka nie jest zbiorem gotowych terapii ani przepisem na szybkie wdrażanie interwencji. Jej celem jest nauczenie, jak wiarygodnie rozpoznawać,
mierzyć i oceniać zmianę zachowania, a następnie jak ustalać, czy zaobserwowana poprawa rzeczywiście wynika z zastosowanego oddziaływania.
Autorzy omawiają bezpośredni pomiar zachowania, ocenę behawioralną, projekty eksperymentalne z porównaniami wewnątrzosobniczymi, interpretację danych, podstawy analizy statystycznej oraz kwestie etyczne. Materiał jest przeznaczony dla studentów, badaczy i praktyków psychologii, edukacji, pracy socjalnej oraz analizy zachowania. Jego główna wartość polega na łączeniu rygoru naukowego z decyzjami podejmowanymi w realnych środowiskach pracy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
pomiar zachowania jako warunek sensownej oceny interwencji. Punktem wyjścia książki jest prosta, lecz wymagająca zasada,
że nie można rzetelnie oceniać zmiany bez uprzedniego zdefiniowania i zmierzenia zachowania.
Autorzy koncentrują się na tym, jak przekładać ogólne opisy, takie jak trudności w nauce, agresja czy brak samodzielności, na obserwowalne i możliwe do zarejestrowania zdarzenia.
Dopiero wtedy dane mogą służyć podejmowaniu decyzji, zamiast opierać się na wrażeniach osoby prowadzącej pomoc, rodzica lub nauczyciela. Książka zwraca uwagę na konsekwencje wyboru miary. Częstość, czas trwania, opóźnienie reakcji, intensywność lub odsetek poprawnych odpowiedzi nie są wymiennymi sposobami opisu tego samego problemu. Każda miara odpowiada na inne pytanie praktyczne. Jeśli celem jest ograniczenie liczby zachowań zakłócających, kluczowa może być częstość.
Jeśli problemem jest zbyt długie wykonywanie zadania, bardziej informacyjny będzie czas trwania.
Trafność decyzji zależy więc od dopasowania metody pomiaru do natury zachowania i celu interwencji. Autorzy podkreślają również znaczenie jakości danych.
Nieprecyzyjna definicja, nieregularna obserwacja albo pomijanie warunków, w których zachowanie występuje, mogą stworzyć pozór zmiany lub ukryć realny efekt. Według tym ujęciu pomiar nie jest formalnością dokumentacyjną. Jest narzędziem kontroli jakości praktyki, pozwalającym ustalić, czy pomoc przynosi zauważalną, trwałą i istotną zmianę. Po drugie, projekty wewnątrzosobnicze i ustalanie związku między działaniem a efektem, centralnym zagadnieniem podręcznika, są projekty badawcze, do których zachowanie tej samej osoby, grupy lub jednostki organizacyjnej jest obserwowane w kolejnych warunkach. Zamiast zakładać, że średnia różnica między dużymi grupami wyjaśnia los konkretnego uczestnika, podejście to śledzi przebieg zachowania przed interwencją w czasie jej stosowania i, gdy jest to uzasadnione, po zmianie warunków. Pozwala to badać, czy efekt pojawia się w przewidywalnym związku z oddziaływaniem. Książka omawia logikę porównań między warunkiem kontrolnym a interwencyjnym. Najważniejsze nie jest mechaniczne zastosowanie jednego schematu, lecz stworzenie takiego układu obserwacji, który ogranicza alternatywne wyjaśnienia. Zmiana może bowiem wynikać z upływu czasu, wahań codziennych warunków, dodatkowej uwagi ze strony otoczenia lub błędu pomiaru. Powtarzalne i zaplanowane porównania zwiększają podstawy do twierdzenia, że to właśnie interwencja była funkcjonalnie związana z poprawą. Perspektywa ta ma bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Nauczyciel, psycholog czy analityk zachowania nie musi czekać na rozbudowane badanie populacyjne, aby monitorować skuteczność własnych działań. Musi jednak projektować obserwacje tak, aby dane umożliwiały uczciwą ocenę. Autorzy pokazują, że rygor metodologiczny może wspierać indywidualizację usług, a nie stać w sprzeczności z pracą nad konkretnym przypadkiem. Po trzecie, ocena behawioralna jako podstawa wyboru, a nie dekoracja interwencji. Czwarte wydanie rozszerza uwagę poświęconą ocenie behawioralnej. czyli systematycznemu rozpoznawaniu problemu przed wyborem sposobu działania. Jest to ważne przesunięcie akcentu praktycznego.
Interwencja nie powinna być wybierana tylko dlatego, że jest popularna, dobrze znana specjaliście, albo wcześniej sprawdziła się w innym przypadku. Najpierw trzeba określić, jakie zachowanie wymaga zmiany, w jakich warunkach występuje oraz jakie konsekwencje i elementy otoczenia mogą podtrzymywać jego obecny wzorzec. Autorzy traktują ocenę jako proces łączący opis z decyzją. Dane z obserwacji pomagają sprecyzować cel, ustalić poziom wyjściowy i wybrać miary, które pokażą rzeczywisty postęp.
Dzięki temu można uniknąć częstego błędu, w którym sukces ocenia się na podstawie ogólnego przekonania, że sytuacja wygląda lepiej.
Zmiana jest wtedy odnoszona do jasno określonego zachowania oraz do warunków, w których ma znaczenie dla życia danej osoby lub funkcjonowania usługi.
Ten rozdział perspektywy książki ma znaczenie także dla odpowiedzialności zawodowej. Jeśli ocena jest powierzchowna, nawet poprawnie przeprowadzony program może odpowiadać na niewłaściwy problem. Systematyczne rozpoznanie warunków wyjściowych pozwala również modyfikować plan, gdy dane nie pokazują oczekiwanego efektu.
W rezultacie praktyka staje się procesem sprawdzania hipotez, a nie jednorazowym wdrożeniem z góry ustalonej techniki. Po czwarte, wizualna i statystyczna interpretacja danych bez zastępowania osądu metodą.
Książka poświęca miejsce interpretacji danych.
Po tym analizie wizualnej oraz rozszerzonej w tym wydaniu dyskusji o analizie statystycznej. W badaniach i praktyce behawioralnej liczby same nie są jeszcze dowodem skuteczności. Należy rozpatrywać ich poziom, trend, zmienność, natychmiastowość zmiany po wprowadzeniu interwencji oraz stopień nakładania się wyników między warunkami.
Taka analiza umożliwia odróżnienie trwałego wzorca od przypadkowego wahania. Istotna jest tu ostrożność interpretacyjna. Wyraźna różnica liczbowa nie zawsze ma znaczenie praktyczne, a pozornie niewielka zmiana może być ważna, jeśli zmienia bezpieczeństwo, samodzielność lub dostęp do nauki.
Autorzy nie przedstawiają statystyki jako automatu wydającego werdykty. Metody ilościowe mogą uzupełniać ocenę danych, lecz ich sens zależy od jakości pomiaru, konstrukcji projektu i pytania, na które badacz próbuje odpowiedzieć.
Takie podejście chroni przed dwoma przeciwstawnymi błędami. Pierwszy polega na ufaniu subiektywnym wrażeniom mimo braku uporządkowanych danych.
Drugi na bezrefleksyjnym podporządkowaniu decyzji jednemu wskaźnikowi statystycznemu. Podręcznik uczy, że wiarygodny wniosek powstaje z połączenia dobrego projektu, czytelnej prezentacji serii pomiarów i ostrożnej interpretacji ich praktycznej doniosłości.
Jest to szczególnie użyteczne tam, gdzie decyzje dotyczą pojedynczych osób, klas lub programów usługowych. Na koniec etyka metodologiczna, czyli odpowiedzialność za decyzje oparte na danych. Omówienie zagadnień etycznych odróżnia tę książkę od podręczników, które traktują metodologię wyłącznie jako techniczny zestaw narzędzi.
Autorzy wskazują, że wybór sposobu pomiaru, projektu badawczego i kryterium sukcesu ma konsekwencje dla osób objętych oddziaływaniem. Niedokładne dane mogą prowadzić do kontynuowania nieskutecznej pomocy, przedwczesnego zakończenia programu, a także błędnego przypisania przyczyn poprawy lub pogorszenia.
Etyka w tym ujęciu nie ogranicza się do formalnego uzyskania zgody.
Obejmuje obowiązek projektowania działań tak, by możliwie szybko wykrywać korzyści, brak postępu i potencjalne koszty.
W praktyce oznacza to konieczność jasnego uzasadniania celów, ochrony uczestników oraz ostrożnego stosowania warunków porównawczych.
Badacz lub praktyk powinien równoważyć wartość poznawczą projektu z potrzebą zapewnienia odpowiedniej, odpowiedzialnej pomocy. Książka łączy więc etykę z jakością rozumowania.
Rzetelne dane nie są jedynie wymogiem publikacji naukowej, lecz formą szacunku wobec osoby, której dotyczy decyzja.
Gdy interwencje można monitorować, modyfikować i oceniać na podstawie określonych wskaźników, łatwiej uzasadnić, dlaczego jest ona kontynuowana albo zmieniana.
To podejście wzmacnia przejrzystość praktyki i ogranicza ryzyko, że profesjonalne decyzje będą opierały się przede wszystkim na autorytecie, przyzwyczajeniu lub niezweryfikowanej intuicji.
Podsumowując,
Strategies and Tactics of Behavioral Research and Practice będzie szczególnie wartościowa dla studentów i osób pracujących w analizie zachowania, psychologii, pedagogice, edukacji specjalnej, pracy socjalnej oraz programach zdrowotnych, w których trzeba oceniać zmianę zachowania. Nie jest to lektura dla czytelnika szukającego prostych recept na prowadzenie terapii czy zarządzanie klasą. Najwięcej skorzystają osoby gotowe potraktować dane jako podstawę zawodowego rozumowania od definicji celu, przez wybór miary, po ocenę, czy zastosowane działanie rzeczywiście wywołało pożądaną zmianę. Praktyczna korzyść z książki polega na rozwijaniu dyscypliny decyzyjnej. Uczy ona odróżniać obserwacje od interpretacji, chwilową poprawę od przekonującego efektu oraz zmianę statystyczną od zmiany mającej znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. Równocześnie daje język do krytycznej oceny cudzych raportów, programów i twierdzeń o skuteczności interwencji. Na tle wielu podręczników metodologii wyróżnia ją konsekwentne osadzenie w bezpośrednim pomiarze zachowania i w projektach wewnątrzosobniczych. Zamiast przedstawiać metodę jako odległy wymóg akademicki, autorzy łączą ją z realnymi decyzjami praktyków. Rozszerzenia dotyczące oceny behawioralnej, analizy statystycznej i etyki wzmacniają tę użyteczność. To wymagający, ale funkcjonalny przewodnik po tym, jak budować interwencje możliwe do sprawdzenia, poprawiania i odpowiedzialnego uzasadnienia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, James M. Johnston, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.